Od pierwszego usłyszenia. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. To ci, których historia dawno wykleła. Przed laty ich groby zalewano asfaltem, by zniknęły. Jesteśmy im winni pamięć. Żołnierze wyklęci to ci, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, stawiając opór sowietyzacji Polski. Żołnierze wyklęci to setki torturowanych i nieludzko maltretowanych ludzi tylko za to, że walczyli o wolną Polskę. Jednak wśród nich byli też i tacy, o których wiele rodzin chciałoby zapomnieć i których czyny IPN nazywa ludobójstwem. Nikomu nie wolno wszystkich oceniać jedną miarą, generalnie oskarżać lub generalnie gloryfikować. Historia Polski nie jest prosta. Z jednej strony bogata w bohaterów, a z drugiej są w niej karty, na których zapisano czyny haniebne. Żołnierz wyklęty to był żołnierz Armii Krajowej, tylko nie miał wyjścia i musiał dalej walczyć z komunizmem, powiedział bardzo wiekowy już były żołnierz AK podczas rozmowy z dziennikarką stacji TVN24. W wielu miastach w całym kraju 1 marca odbyły się spotkania, marsze pamięci i apele poległych. Zorganizowano szereg oficjalnych uroczystości ku czci żołnierzy niezłomnych. Nie pogodzili się z półwolnością, nie pogodzili się z zakłamaniem, nie pogodzili się z niby niepodległością i z niby suwerennością. Mówił o nich w piątek podczas oficjalnych uroczystości prezydent Andrzej Duda. Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że, cytuję, pamięć to także rozumieć i być mądrzejszym o ich doświadczenie. Taka była idea Dnia Pamięci o żołnierzach powojennego podziemia zbrojnego. To, że ktoś to wypacza i zamienia w hucpę polityczną, to już druga sprawa. Koniec cytatu. Ta hucpa polityczna to między innymi organizowane od lat marsze pamięci w Hajnówce przez Młodzież Wszechpolską i gloryfikacja przez nich Romualda Rajsa, Burego, którego IPN uznał za zbrodniarza. Ta hucpa to także zgoda władz na podobne marsze organizowane przez narodowców w innych miastach. Przy okazji obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie sposób pominąć trwającego od lat sporu o ich historyczną ocenę. Byli wśród nich bohaterowie, ale byli też tacy, którzy zasługują na zupełnie inne miano – bandyci. Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, 24 maja 1945 roku w Lesie Stockim stoczył największą zwycięską bitwę antykomunistycznej partyzantki. Dowodząc 170 ludźmi, pokonał siły liczące 680 żołnierzy i ormowców. Antoni Heda, pseudonim Szary, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku przeprowadził największą akcję uwolnienia więźniów UB. Z więzienia w Kielcach uwolniono około 700 przetrzymywanych. Emil August Fieldorf, pseudonim Nil, generał brygady i bohater II wojny światowej, zastępca dowódcy Armii Krajowej po klęsce Powstania Warszawskiego. Został stracony przez reżim komunistyczny w 1953 roku. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka w 4 eskadrze 5 brygady wileńskiej Polskiej Armii Krajowej. W 1946 roku służyła w pierwszym dywizjonie brygady na Pomorzu. W wieku 17 lat została skazana na śmierć i stracona przez reżim komunistyczny. Witold Pilecki, pseudonimy Witold i Druch, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tak zwanych raportów Pileckiego, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, torturowany i stracony w 1948 roku. O nich historia mówi jak o bohaterach. Są też inni. IPN mówi o nich ludobójcy. Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, w czerwcu 1944 roku w Dubnikach i okolicznych wsiach wymordował 68 litewskich i polskich cywilów, głównie kobiety i dzieci, łamiąc tym samym rozkaz dowództwa. Romuald Rajs, pseudonim Bury, od 29 stycznia do 2 lutego 1946 roku zamordował na Podlasiu 79 cywilów, w tym kobiety i małe dzieci. Potem wydał Urzędowi Bezpieczeństwa swojego zastępcę. Należy pamiętać historię, ale nie wolno jej wybielać. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, kim byli żołnierze wyklęci. Odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna i nie jest wcale łatwo wytłumaczyć, dlaczego wielu z nich zbezcześciło etos Armii Krajowej. Doktor habilitowany Marian Zaremba z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk podjął się trudnej próby opisu okoliczności, które sprawiły, że niedawni bohaterowie i obrońcy niepodległej Polski stali się bandytami. Zaremba ich nie tłumaczy. Tłumaczy zawiłość tamtych lat. Cytuję. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kult żołnierzy wyklętych by nie przeszedł. Tak silnie negatywnie zapisali się w pamięci, zwłaszcza na wsi. Część traktowała leśnych jako bandytów. Partyzanci musieli gdzieś spać, coś jeść, mieć ciepłe ubranie na zimę, czasem przenocować przy piecu. W 1944 roku w czasie akcji Burza nie było problemu. Chłopi dawali co mogli. Mówili, to są nasi chłopcy, którzy idą do lasu. Była ogromna solidarność. Ale to zaczęło się zmieniać już w latach 1945-46. Po powstaniu warszawskim konspiracja przeniosła się na wieś. W mieście kontrola nad żołnierzami była większa. Kontakty społeczne nie były tak bardzo pozrywane. Dowódcy starali się walczyć z demoralizacją na różne sposoby. Są zapisy w archiwach Milicji Obywatelskiej, że pojawił się we wsi oddział, który złapał szabrowników i ich rozstrzelał na oczach ludności. A potem nastąpiła dekompozycja podziemia. Wielu dowódców zostało wyłapanych przez NKWD. Oficerowie zostali wysłani na wschód. Trafili do Lublina, do więzień. Wielu oficerów i podoficerów zostało ostatecznie wyłączonych z działań. Siatki konspiracyjne pękały. Było wielu dezerterów z armii, którzy korzystali z chaosu. Wojna demoralizuje. Jak się miało broń, to wszystko było można. Zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Były całe wsie bandyckie, gdzie gospodarze dorabiali sobie przemocą i złodziejstwem. Rządził chłopak z giwerą. Problem polegał na tym, że oddziały leśne nie bardzo miały jak karać. Żołdu nikt nie dostawał. I nie można go było zabrać. Więzień w lesie nie było. Nie można było takiej osoby puścić wolno. Zejść na ścieżkę bandytyzmu w tamtych warunkach było łatwo. Partyzanci byli zaszczuci, zmęczeni, spotykali się z niechęcią otoczenia i własnego środowiska. To rodziło frustrację i agresję. Był też bandytyzm półzawodowy. Ludzi, którzy niby byli w podziemiu, ale głównie korzystali z okazji. Niekoniecznie ich działania były ideowe. Ludność wiejska traciła orientację. Trochę partyzanci, trochę mikołajczyki, niby ciągle AK, a dla części ludności wiejskiej byli bandytami. Tak też przedstawiała ich propaganda. Koniec cytatu. Nie tak miało być. W zamysłach dowódcy AK, generała Leopolda Okulickiego, miał być antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Sowieckiemu, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. 19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, wydał ostatni rozkaz podległym mu dowódcom. Cytuję. W zmienionych warunkach nowej okupacji działalność naszą nastawić musimy na odbudowę niepodległości i ochronę ludności przed zagładą. W tym celu i w tym duchu wykorzystywać musimy wszystkie możliwości działania legalnego, starając się opanować wszystkie dziedziny życia tymczasowego rządu lubelskiego. AK zostaje rozwiązana. Dowódcy nie ujawniają się. Żołnierzy zwolnić z przysięgi, wypłacić dwumiesięczne pobory i zamelinować. Zachować małe, dobrze zakonspirowane sztaby i całą sieć radio. Utrzymać łączność ze mną. Działajcie w porozumieniu z aparatem delegata rządu. Koniec cytatu. Ostatnio dowódca AK w marcu 1945 roku został podstępnie aresztowany przez NKWD w Pruszkowie wraz z innymi przywódcami państwa polskiego, państwa podziemnego i przewieziony do moskiewskiego więzienia na Łubiance. W tak zwanym procesie 16 skazano go na 10 lat więzienia. Zmarł w nieznanych okolicznościach w sowieckim więzieniu w grudniu 1946 roku. Rozkaz Okulickiego, jak pisze Marcin Dobrowolski na stronach Pulsu Biznesu, był dylematem dla tysięcy zakonspirowanych członków Armii Krajowej. Cytuję. Stawali oni przed wyborem kontynuowania walki przeciwko Sowietom, ale i narzuconemu przez nich aparatowi bezpieczeństwa w polskich mundurach, czy też godzenia się na swoistą pracę u podstaw, budowania wolnej Polski małymi krokami w codziennym, cywilnym życiu, oczekując lepszej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Część z nich zasiliła szeregi organizacji Wolność i Niezawisłość, powstałej 2 września 1945 roku w Warszawie. Wobec terroru stosowanego przez NKWD i polskie służby, Milicję Obywatelską, Korpus do Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd Bezpieczeństwa, tysiące żołnierzy Armii Krajowej nie podporządkowało się apelowi o ujawnieniu i powrócili do konspiracji. Spośród nich największa była 6. Wileńska Brygada działająca na terenie północno-wschodniej Polski. Walkę z bezpieką prowadziły jednak również mniejsze oddziały, głównie w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. W ramach działań zbrojnych, będących tak naprawdę kontynuacją prowadzonej wcześniej walki z poprzednim okupantem, dokonywano rajdów na więzienia, komendy milicji i pojedyncze likwidacje osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. O skali zbrojnego oporu wobec władzy świadczyć mogły siły skierowane do jego pacyfikacji. Ogółem wyznaczono do tego około 180 tysięcy żołnierzy i milicjantów oraz 100 tysięcy funkcjonariuszy ORMO. Przez lata pamięć o czynie zbrojnego oporu wobec narzuconej Polsce władzy była wymazywana bądź ograniczana do przypadków rabunków albo jednostkowo dokonywanych zbrodni. Brak było naukowych opracowań antykomunistycznego czynu zbrojnego. Dzisiaj do badań podstawą dają dokumenty aparatu bezpieczeństwa skrupulatnie odnotowujące różnego rodzaju incydenty. Między innymi z nich wiemy, że w podziemiu tym uczestniczyło czynnie około 80 tysięcy osób w momencie oficjalnego zakończenia wojny w Europie w maju 1945 roku. Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat przez różne organizacje przewinęło się około 150 tysięcy ludzi, z czego śmierć w boju poniosło niemal 9 tysięcy osób przy stratach aparatu bezpieczeństwa szacowanych na 15 tysięcy. Zatrzymywanych żołnierzy skazywano na ciężkie więzienie pod kłamliwymi zarzutami niosącymi największy ciężar w oczach społeczeństwa – współpracę z niedawnym okupantem niemieckim. Na karę śmierci skazano około 5 tysięcy osób. Połowę z wyroków wykonano. Wyroki orzekane były z pogwałceniem wszelkich zasad prawa, często w niezgodzie z regulaminem sądowym, w samych celach skazańców, bez możliwości obrony. W kolejnych latach żołnierzy z lasu próbowano skazać na jeszcze większą karę, na gorszą karę, na zapomnienie i pogardę. Koniec cytatu. Termin żołnierze wyklęci zostało po raz pierwszy użyte w 1993 roku w tytule wystawy Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Proces przywracania ich publicznej pamięci oficjalnie rozpoczął Lech Wałęsa, nadając w 1995 roku Order Orła Białego Stefanowi Karbońskiemu, jednemu z przywódców podziemia w jego pierwszych miesiącach. Najwyższe odznaczenia państwowe nadał żołnierzom wyklętym także pośmiertnie Lech Kaczyński. Od roku 2011 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego data, wyznaczona na 1 marca, upamiętnia wyrok śmierci wykonany tego dnia w 1951 roku na kierownictwie 4. Komendy Wolność i Niezawisłość. Na zakończenie piosenka pod tytułem Biały Krzyż w wykonaniu Krzysztofa Klęczona i Czerwonych Gitar. Powstała w 1968 roku z rodzinnej historii Klęczonów. W 1944 roku ojciec Krzysztofa, jako były żołnierz Armii Krajowej, został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W oczekiwaniu na wyrok uciekł, ukrywał się przez 10 lat pod zmienionym nazwiskiem. Po odwilży politycznej wrócił do domu. Z rozmów ojca z synem powstał Biały Krzyż, który czerwone gitary śpiewały w wielu koncertach przy prawie całkowicie zgaszonych światłach. W ciszy widowni wybrzmiewały ostatnie akordy. Punktowy reflektor wydobywał z mroku Krzysztofa Klęczona, który kładł na scenie bukiet kwiatów. Rodziła się tradycja, trwająca do dziś legenda tej piosenki, a śpiewają ją kolejne pokolenia artystów przy niezmiennie wzruszonej publiczności. Niewielu zasłuchanych odbiorców wie, że została poświęcona żołnierzom wyklętym.
śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, duch przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnij świat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my Biały krzyż, nie pamięta już.